Pewnie ci z was, którzy znają tę sprawę, kojarzą ją z pewną piosenką, którą bohater tej historii gra na gitarze i śpiewa, a wszystko filmuje jego ojciec. To piosenka Jacka Kaczmarskiego do tekstu Kazimierza Sieniawskiego. Przeczytam wam teraz jej tekst. Bardzo śmiesznie jest umierać. Kiedy żyć byś chciał? Nosić miano Olivera, kiedy jesteś Brown. Jak zabawnie chcieć i nie móc. Lub nie chcieć i móc. Dziś Romulus, jutro Remus, jutro trup, dziś wódz. Chciałbyś lecieć za widnokrąg, miasto ci się śni. Czemu żyć chcesz, Pinokio, w korowodzie złych dni? Bardzo śmiesznie wstawać rano, kiedy spać byś chciał i z twarzyczką zapłakaną wychodzić na raut. Jak zabawnie myśleć o czymś, kiedy braknie słów. Prosto z pełni w sen wyskoczyć, w roześmiany nów. Chciałbyś słońca, musisz moknąć. Myśląc, w to mi graj. Nie umieraj, Pinokio. Jeszcze jedną noc trwaj. Robert Wójtowicz urodził się w 29 dniu października 1972 roku. Mieszka w bloku na osiedlu Złotego Wieku w Krakowie. Razem ze swoimi rodzicami oraz bratem i siostrą. Rodzina Wójtowiczów to bardzo zżyta i kochająca się rodzina. Ojciec Roberta w dniu narodzin zakładał każdemu dziecku segregator, gdzie kolekcjonował pamiątki i różne zapiski z życia dzieci. Ten segregator Roberta rozpoczyna się radosnym listem matki Heleny do ojca Lecha, gdzie opisuje swoje szczęście po przyjściu Roberta na świat. W wieku wczesnoszkolnym Robert zaraża się pasją swojego ojca i całe dnie spędza nad książkami, ponieważ ojciec Roberta, Lech, kochał książki. W czwartej klasie rezygnuje z wychodzenia na podwórko z rówieśnikami, ponieważ woli czas spędzać właśnie na czytaniu książek. Staje się też przez to bardziej cichym i spokojnym chłopcem, ale wiele jest takich dzieci, które w ten sposób wybierają spędzanie wolnego czasu. Ja też chętniej spędzałam czas przy książkach, jakichś grach w domu, przy pianinie niż na podwórku. Od tej pory Robert swoje dzieciństwo i taką wczesną młodość spędza właśnie głównie na czytaniu, dowiadywaniu się nowych rzeczy, na nauce. Jest to po prostu jego pasja. Po czasie, w wieku prawdopodobnie nastoletnim, decyduje, że jego celem jest dostać się do liceum lotniczego w Dęblinie, które cieszy się wielkim uznaniem. Jest to dość nietypowe, że taki cichy, spokojny chłopiec chce wstąpić do takiej elitarnej, ociekającej wręcz takim testosteronem i adrenaliną do miejsca takiego. Ale Robert przechodzi testy sprawnościowe i zdaje egzamin wstępny, uzyskując bardzo dobry wynik. To napawa jego rodziców i rodzinę olbrzymią dumą. Szczególnie pan Lech jest bardzo z niego dumny, ponieważ sam kiedyś marzył o dostaniu się do tego właśnie liceum. Robertowi bardzo dobrze idzie nauka. w szkole średniej. Nie zniechęca go również wojskowy rygor panujący w tej szkole. Jedyne, co mu doskwiera, to tęsknota za domem i rodziną. Jest bardzo zżyty ze swoimi bliskimi, więc co niedzielę wysyła list do rodziców i swojego rodzeństwa, pisze tam, że tęskni, nie może się doczekać spotkania z nimi. W ten sposób podtrzymuje ten kontakt i ma jakąś namiastkę tego kontaktu z bliskimi. Już jako pełnoletni mężczyzna kończy naukę w liceum i otrzymuje odznakę skoczka spadochronowego oraz liczne dyplomy za wyniki w nauce. Dostaje także tytuł mechanika osprzętu lotniczego. Jest to dość niezwykły tytuł dla osoby, która ma 18-19 lat i dopiero wchodzi w ten świat dorosłości. Kolejnym etapem w edukacji Roberta staje się też Wojskowa Akademia Medyczna, gdzie Robert udziela się jako honorowy krwiodawca. Może to dziwić, że najpierw Robert zatapia się w książkach, w takim świecie dość zamkniętym, w świecie wyobraźni, potem idzie do szkoły lotniczej, a potem wymyśla sobie, że zostanie lekarzem. Ale w sumie, będąc w szkole wojskowej, idąc na Akademię Medyczną, na Wojskową Akademię Medyczną, no można tutaj znaleźć jakiś ciąg wydarzeń, ciąg przyczynowo-skutkowy. Ale na tej Akademii Medycznej zostaje jedynie 2 lata. Po tym czasie, ze względu na tęsknotę za domem, Robert decyduje się przerwać naukę i wrócić do Krakowa, do swojej rodziny. Ale Robert nie rezygnuje z nauki, więc w 1993 roku składa papiery na psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mimo, że jest to bardzo oblegany kierunek, Robert dostaje się na studia, tutaj zero zaskoczenia, bez żadnego problemu. Na studiach jest typem pilnego studenta, co oznacza, że większość wolnego czasu spędza w bibliotece albo w domu nad podręcznikami i książkami. Nie bierze udziału w żadnych spotkaniach towarzyskich, nie integruje się ze studentami, rezygnuje też z imprez na rzecz uprawiania sportu i swojej wielkiej pasji, czyli grania na gitarze. Skutkuje to tym, że Robert tak naprawdę nie ma żadnych znajomych ani przyjaciół. Ale jednocześnie przy tym takim rygorze nauki, bycia przykładnym synem, studentem, muzykiem, który uczy się gry na gitarze, Robert też należy do osób bardzo religijnych, więc z tego względu zaczyna się udzielać w duszpasterstwie akademickim. Mocno angażuje się we wszystkie spotkania i o dziwo nawiązuje mnóstwo nowych znajomości. Przede wszystkim zaczyna bardzo kolegować się czy przyjaźnić się z księdzem Adamem, który jest opiekunem i założycielem tego duszpasterstwa akademickiego. Ksiądz Adam jest uznawany za osobę ciepłą, energiczną, jest w bardzo zbliżonym wieku co studenci uczęszczający na spotkania, więc cieszy się ogromną sympatią wśród tych uczestników i członków duszpasterstwa akademickiego, bo ksiądz Adam po prostu jest ich znajomym. Życie Roberta więc skupia się już teraz nie tylko na studiach, na domu, ale też na uczestnictwie w mszach świętych i w ogóle w spotkaniach duszpasterstwa akademickiego. Wciąż widać w tym czasie, jak bardzo przywiązany jest do swojej rodziny. Spędza bowiem z matką i swoim rodzeństwem mnóstwo czasu. Lech Wójtowicz w trakcie studiów, tutaj mówię tylko o matce i o rodzeństwie, a tutaj nie wspominam o ojcu, ponieważ Lech Wójtowicz w trakcie studiów Roberta, czyli mniej więcej od roku 1993, pracuje w Rosji na kontrakcie, pracuje w Magnitogorsku. Dlatego Robert utrzymuje kontakt z ojcem polegający na listach. Pisze i wysyła do ojca kilka listów w miesiącu. Dzieli się w nich swoimi przemyśleniami, tęsknotą, ale też udziela ojcu wszelkich informacji, takich nawet dość szczegółowych na temat swojego osobistego życia. Ostatni list do ojca wysyła 10 stycznia 1995 roku. I w tym liście opisuje, jak jest dumny z tego, że jest krwiodawcą. W liście pisze też, jak spędza Sylwestra, jak spędził Sylwestra ze znajomymi i właśnie byli to znajomi z duszpasterstwa akademickiego. Napisał także, że w tego Sylwestra nie tyle tańczył, co i bawił się i nie wiem, oddawał się jakimś takim zwykłym uciechom, co właśnie rozmawiał głównie z księdzem Adamem, znanym już wcześniej opiekunem duszpasterstwa. 19 stycznia Robert przechodzi do swojej mamy i prosi ją, by pożyczyła mu biały kitel z pracy, ponieważ mama pracuje w szpitalu, ponieważ za 2 dni bierze udział w balu karnawałowym organizowanym właśnie przez ludzi z duszpasterstwa akademickiego i chce się przebrać za lekarza. Dzień później jest poniedziałek, więc Robert jak w każdy dzień roboczy szykuje się do wyjścia na uczelnię. Zajęcia ma dopiero po południu, więc poranek spędza na krzątaniu się po domu, na jeszcze przestudiowaniu jakichś tam notatek. Poza tym 20 stycznia to jest taki przeddzień sesji egzaminacyjnej, więc Robert jest wtedy pochłonięty nauką. Przed wyjściem z domu zabiera z kuchni śmieci, worek na śmieci, żeby właśnie wynieść te śmieci wychodząc z domu w drodze na uczelnię. O godzinie 13:00 sąsiedzi widzą Roberta wychodzącego z klatki bloku, w którym oczywiście mieszka. W ręce ma ten worek ze śmieciami, wyrzuca go do śmietnika i oddala się w kierunku przystanku czy tam swojej uczelni. Podejrzewam, że szedł na przystanek tramwajowy, ponieważ Instytut Psychologii w Krakowie znajduje się przy ulicy Mickiewicza, a Robert mieszkał na Nowej Hucie, w związku z czym mógł się tam dostać między innymi tramwajem. Na ten dzień Robert zaplanował sobie jeszcze to, że po uczelni ma udać się do biblioteki, gdzie spędzi całe popołudnie. Biblioteka też jest dość blisko, bo jest po skosie naprzeciwko Instytutu Psychologii. Więc jakby te popołudnie i cały dzień Roberta nie wygląda zupełnie inaczej, czy jakoś wyjątkowo od każdego innego jego dnia, w którym idzie na uczelnię. W tym dniu Robert ma na sobie krótką kurtkę w kolorze czarnym, jest ta kurtka wiązana w pasie, ma jasnobrązowe spodnie, ciemny, popielaty sweter i flanelową koszulę w biało-czarną kratę, buty za kostkę również w różnych odcieniach brązu, podobnie jak spodnie i czarną czapkę. I tak mija ten dzień, popołudnie, wieczór. W nocy z 20 na 21 stycznia matka Roberta przebudza się w nocy i orientuje się, że jej syn Robert jeszcze nie wrócił do domu, nie ma go w pokoju. Zaniepokojona budzi młodszego syna i pyta go, czy wie, gdzie jest Robert. Ale chłopak niestety nie ma pojęcia, co stało się z Robertem, więc pani Helena zaczyna dzwonić do wszystkich znajomych Roberta, jednak nie uzyskuje żadnych konkretnych informacji. Ma przeczucie od samego początku, że stało się coś złego, dlatego o całym wydarzeniu zawiadamia od razu policję. No ale tutaj niestety spotyka się z informacją, która chyba nikogo tutaj nie zaskoczy, że policjanci proszą matkę, żeby zaczekała. Z jednej strony oczywiście tutaj możemy się oburzać, że znowu nie szukają, kiedy trzeba szukać, ale popatrzmy na to też trochę z tej perspektywy, że jednak jest to Kraków, miasto studenckie, Robert ma 23 lata, więc no... Jest to jednak student w studenckim mieście, który po prostu mógł zwyczajnie w świecie, nie wiem, gdzieś dłużej, może nie zabalować, ale zasiedzieć się, może przysnął, może po prostu chciał trochę zaznać jakiejś dorosłości, takiej niezależności. Więc policja dopiero przyjmuje to zgłoszenie po 48 godzinach od zaginięcia, czyli 22 albo 23 stycznia. Nie mam tutaj dokładnie wiedzy na ten temat. Ale w międzyczasie cała rodzina angażuje się w poszukiwania Roberta. Jego siostra z mężem udaje się do radia i telewizji w celu nagłośnienia tego zaginięcia. Młodszy brat na własną rękę tworzy ulotki z informacjami na temat Roberta, rozwiesza je po całym osiedlu, jeździ też po Krakowie, wlepia je w okolicach uczelni, biblioteki, duszpasterstwa akademickiego. No, generalnie cały Kraków oblepiony jest twarzą Roberta. Wujek chłopaka proponuje wynajęcie detektywa, a pan Lech, który jeszcze w tym czasie przebywa w Magnitogorsku, jest kompletnie nieświadomy tego, co się dzieje. Dopiero po kilku dniach otrzymuje telefon od żony, od pani Heleny, która już wie, że sytuacja jest bardzo poważna i postanawia poinformować męża, którego nie chciała wcześniej martwić, że Robert zaginął. Ojciec reaguje natychmiastowo, postanawia bardzo szybko wrócić do Krakowa i pomóc w poszukiwaniach. Zajmuje mu chyba ten powrót około doby, z tego co słyszałam w wywiadzie, w którym właśnie mówił o tym, że od momentu, w którym się dowiedział o tym zaginięciu, do momentu, w którym pojawił się w Krakowie, minęło mniej więcej 24 godziny. No i kiedy ojciec Roberta znajduje się w Krakowie, te poszukiwania jeszcze nabierają na sile, ponieważ rodzice sprawdzają każdy możliwy trop, ale nie otrzymują żadnych informacji. I przez pewien czas krąży taka teoria, zresztą no, wcale nie taka dziwna jak na tamte czasy, że Robert wstąpił do sekty. Wtedy popularna jest w ogóle taka cała fala różnego rodzaju ruchów. I to nie tylko związanych właśnie z religią, wtedy też są takie złote czasy Świadków Jehowy. No tutaj nie chcę absolutnie nikogo obrazić ze Świadków Jehowy, no ale są to powiedzmy takie ruchy w Polsce, które były wcześniej nieznane albo nie tak bardzo popularne. Są też różnego rodzaju piramidy finansowe. Wtedy też jest rozkwit biznesów opartych na MLM, na przykład Amway. Ludzie wchodzą w różnego rodzaju tego typu biznesy, pozyskują nowych ludzi i to jest wszystko ma takie... Ja to przynajmniej odbieram z tamtych czasów, bo to bardzo pamiętam dobrze, bo miałam styczność z różnego rodzaju właśnie osobami, które się zafascynowały innymi religiami i wyznaniami i właśnie też weszły do różnych organizacji właśnie, które zaczęły pozyskiwać klientów, takich zwykłych, komercyjnych. Więc naprawdę wtedy... No może nieco druga osoba, ale bardzo dużo osób było zaangażowanych w tego typu działalność. Mimo że rodzice są bardzo wierzącymi ludźmi i starają się żyć według dekalogu oraz według pierwszego przykazania, czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, korzystają z pomocy zarówno wróżki, jak i jasnowidza, co pokazuje też, jak bardzo są zdeterminowani i zrozpaczeni i zdesperowani przede wszystkim, żeby odnaleźć swojego syna. No i generalnie o sprawie Roberta, jego zaginięcia właściwie, to huczały wszystkie lokalne media i prasa. I to niestety nie dało absolutnie żadnych rezultatów i konkretów. Po kilku dniach, właśnie to po kilkunastu dniach, kilkudziesięciu wręcz nawet, 13 lutego 1995 roku do rodziny chłopaka przychodzi mężczyzna, podający się za kolegę ze studiów i mówi rodzicom Roberta, że kontaktowali się z nim porywacze, którzy żądają 30 milionów okupu za ich syna. Tutaj od razu powiem, bo w poprzednim odcinku posługiwałam się kwotami dzisiejszymi. 30 milionów złotych to 3000 obecnych złotych, co wydaje się na dzisiaj śmieszną kwotą jak za okup, ale na tamte czasy to wcale nie było tak mało. Rodzice czym prędzej zaczynają sprawdzać ten trop i również tak jak przed chwilą powiedziałam, ta suma wydaje im się niezbyt wygórowaną ceną za czyjeś życie i za czyjąś wolność. Mają podejrzenia, że ta cena jak na okup jest bardzo niska, więc sceptycznie trochę podchodzą do tych rewelacji chłopaka. No i słusznie, ponieważ później okazuje się, że chłopak wymyślił tę historię, bo po prostu chciał mieć pieniądze. Chciał wyłudzić od zrozpaczonych rodziców swojego kolegi pieniądze. Nawet nie wiadomo, czy to w ogóle był kolega Roberta. Policja poświęca również sporo czasu i sprawdza hipotezę o wstąpieniu Roberta do sekty. Funkcjonariusze bowiem otrzymują telefon od jakiegoś nieznajomego mężczyzny, znowu, który twierdzi, że widział Roberta wewnątrz samochodu należącego do wyznawców czy członków pobliskiej sekty Moon, czy sekty Moona. Śledczy sprawdzają lokalizację tej sekty oraz przesłuchują pobliskich mieszkańców, ale nie znajdują tam żadnych śladów obecności Roberta Wójtowicza. Tam nawet jest jakiś wątek, w którym jest jakaś znajoma i ktoś właśnie mówi, że to ta znajoma jest w tej sekcie i potem nagle się okazuje, że wcale tak nie było. Także tutaj wszystko wygląda na to, jakby ktoś po prostu mylił te tropy. A wszystkie tropy policji prowadzą no niestety donikąd i funkcjonariusze po latach twierdzą, bo mija rok za rokiem i z Robertem dalej nie wiadomo, co się stało. Więc policja twierdzi już po latach, że można liczyć jedynie na to, że zgłosi się jakiś świadek, któremu się coś przypomni, skojarzy jakieś fakty drobne. I wtedy wniesie coś do śledztwa i wtedy znowu coś ruszy do przodu. No ale Lech Wójtowicz, jak i cała jego rodzina, ale głównie pan Lech, który wręcz dostaje obsesji na punkcie tej sprawy, i tutaj nie mówię tego wyrażając swoją opinię, tylko tutaj wiele osób, które miało styczność z panem Robertem, z panem, przepraszam, Lechem, właśnie mówi o tym, że jego zaangażowanie w tę sprawę przybiera znamiona właśnie takiej już obsesji. Mija 15 lat. I w 2010 roku Lech Wójtowicz po tym czasie nie poddaje się i dalej stara się nagłaśniać sprawę zaginięcia swojego syna. Aby uczcić 15. rocznicę zaginięcia, rodzina składa intencje mszalne za Roberta w 15 okolicznych parafiach w Krakowie. A samo miasto znowu zasypuje się plakatami i ulotkami na temat młodego Wójtowicza. Co ciekawe, to jest w ogóle rok, w którym ja w Krakowie mieszkałam, studiowałam tam i dużo się poruszałam wtedy po mieście i pamiętam te plakaty, które wisiały w takich centrach przesiadkowych, w takich miejscach, gdzie dużo osób, no w Krakowie w centrum to nie jest o to trudno, żeby było dużo osób, ale też nie chodzi o to, żeby to były miejsca, gdzie na przykład stoją sami turyści, którzy w ogóle nie kojarzą tutejszych osób i w ogóle sytuacji, tylko właśnie takie miejsca, gdzie osoby zamieszkujące Kraków mogą mieć, w których właśnie się często znajdują, czyli na przykład różnego rodzaju przystanki tramwajowe, jakieś sklepy lokalne, przystanki i tak dalej, i tak dalej. W jednym z wywiadów, też w tym 2010 roku, ojciec Roberta twierdzi, że, znaczy mówi o czymś takim, że należy ustanowić Dzień Zaginionych, aby uczcić te osoby, które nigdy nie zostały odnalezione. I tutaj też pojawia się taki bardzo powszechny motyw właśnie urodzin osób zaginionych, czy u bliskich osób zaginionych, które żyją w takim rozkroku, ponieważ ani nie mogą tych osób uznać za zmarłe, bo nie chcą, bo chcą je odnaleźć. Z drugiej strony myśl o tym, że te osoby gdzieś są i nie dają znaku życia i być może dzieje im się krzywda, jest nieznośna, więc może lepiej, żeby faktycznie nie żyły. Ale jeżeli nie żyją, to gdzie mogę zapalić znicz, gdzie mogę uczcić pamięć tych osób i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj w 100% rozumiem taką potrzebę. Zresztą to nie jest jedyna osoba, która doświadczyła zaginięcia bliskiego, która właśnie z taką inicjatywą wychodzi. 5 lat później, a 20 lat po zaginięciu Roberta, dziennikarka Gazety Krakowskiej, Maria Mazurek, przeprowadzając wywiad z Lechem Wójtowiczem, właśnie na okoliczność, czy na okoliczność, to nie jest przesłuchanie, tylko właśnie w 20-lecie zaginięcia Roberta, rozmawia z Lechem Wójtowiczem i sama jako dziennikarka podchodzi do tej sprawy bardzo, bardzo poważnie i przez, może nie przypadek, ale łączy pewne kropki, ponieważ sama trochę jakiś czas wcześniej robiła jakieś wywiady czy rozmowy przeprowadzała z funkcjonariuszami krakowskiego archiwum MIX, które zostało świeżo założone, między innymi właśnie z Bogdanem Michalcem, i podczas kolejnego tam spotkania właśnie przy okazji zupełnie innej Bogdanowi Michalcowi przedstawia sprawę Roberta. Michalec wtedy w tamtym czasie pełni w ogóle rolę szefa tego krakowskiego archiwum MIX i że już wtedy na początku istnienia w ogóle tej jednostki, tej komórki, słynął z tego Bogdan, że do spraw podchodzi bardzo profesjonalnie, ponieważ tak jak, to jest taki trochę mit, który krąży wokół archiwum MIX, że kiedy wpływa jakaś sprawa, to wszyscy się nią zajmują. Otóż nie, ponieważ ci policjanci od tych spraw niewykrytych są zasypywani sprawami właśnie, gdzie sprawca nie został ujawniony i tych spraw czasami jest po kilkanaście na jedną osobę, ale właśnie Michalec słynie z tego i wtedy słynął, znaczy dzisiaj już nie słynie, ponieważ już nie pracuje w archiwum MIX, ponieważ jest na emeryturze. On miał takie podejście, że zajmuje się maksymalnie 3, góra 4 sprawami rocznie dlatego że uważał i dalej uważa, że żeby rozwiązać jakąś sprawę, która jest już starą sprawą, w której naprawdę trudno jest pozyskać jakieś nowe dowody, to trzeba się skupić jeszcze bardziej niż kiedy się prowadzi to śledztwo na samym początku, więc to wymaga zaangażowania 100% uwagi, żeby te sprawy rozwiązać. Więc w taki sposób, tutaj od słowa do słowa, dzięki Marii Mazurek, Bogdan Michalec dowiaduje się o Robercie Wójtowiczu. I tutaj wyobraźcie sobie, że mija 20 lat i nie ma żadnych nowych ustaleń, a Bogdanowi Michalcowi zajmuje to zaledwie kilka tygodni, żeby ustalić istotne i nowe dla sprawy fakty. Pierwsze, co śledczy z archiwum Mix ustalają, to to, że Robert Wójtowicz padł ofiarą zabójstwa. W dodatku z rąk osoby z najbliższego otoczenia. Więc co, w grę wchodzi rodzina? No ale kto mógłby zabić Roberta? Mama, siostra, brat? Ojca nie było wtedy w Polsce, więc ojca wykluczamy. Robert nie miał nikogo bliskiego poza tym, ponieważ nie miał znajomych nawet, oprócz osób oczywiście z duszpasterstwa. Archiwum Mix więc dociera do parafii w Mistrzejowicach, tam gdzie jest duszpasterstwo akademickie. I tam też w tej parafii Robert uczęszczał i do kościoła, i na te zgromadzenia duszpasterstwa akademickiego. I po przeanalizowaniu ponownie akt sprawy zaginięcia chłopaka, śledczy dochodzą do wniosku, że w zeznaniach księży, którzy są w tej parafii i byli wtedy wówczas w tej parafii, jest wiele nieścisłości. Przede wszystkim docierają do notatek policyjnych z przesłuchania księdza Adama, czyli tego szefa duszpasterstwa akademickiego, założyciela. Jest notatek, które zostały spisane po przesłuchaniu księdza Adama. Wynikało, że ksiądz Adam twierdzi, że nigdy nie rozmawiał z Robertem Wójtowiczem na osobności. To znaczy kojarzył go z duszpasterstwa akademickiego. Gdzieś tam jego twarz mu mignęła przed oczami, że jak byli gdzieś tam w grupie, to po prostu Robert był częścią jakiejś tam, jakiegoś tłumu. Ale nigdy nie było takiej sytuacji, że Robert rozmawiał z księdzem jeden na jeden. A już na pewno nie na przykład kilka godzin czy kilkukrotnie. Ale pozostali uczestnicy tych zgromadzeń duszpasterstwa jednogłośnie, niezależnie zupełnie od siebie, zeznawali, że po spotkaniach w kościele wszyscy szli do domów albo wspólnie oglądali mecze. To podejrzewam, że to mogło być w środę, bo wtedy chyba Liga Mistrzów leciała. Ale Robert zawsze zostawał w tej salce, czy tam, gdzie mieli te zgromadzenia, i rozmawiał z księdzem Adamem, ponieważ lubił go zamęczać, jak to wszyscy wspominają, pytaniami z natury filozoficznej, egzystencjalnej, pewnie też tutaj połączone to z teologią, i generalnie Robert chętnie rozważał takie rzeczy. Więc już wiedzą, że to jest nieprawda. Do tego wszystkiego ustalają, że to właśnie ksiądz Adam od razu po zaginięciu Roberta zeznał funkcjonariuszom, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Robert wstąpił do sekty. I to udaje się ustalić, że to jest pierwsza osoba, która w ogóle powiedziała coś o sekcie. I tutaj cytat. Na terenie gminy Trzyciąż, we wsi Glanów, działa sekta Amuna. Sekta ta zakłada w swojej regule odizolowanie się od rodziny i w ubiegłym roku także zaginęła dziewczyna i trafiła właśnie do sekty Muna. Skierowała ją do sekty koleżanka A.M. Znał ją także Robert. Więc śledczy pierwsze co robią, to znajdują koleżankę A.M., sprawdzają ten trop i okazuje się fałszywy, ponieważ koleżanka, którą sugerował ksiądz jako tę odpowiedzialną za zwerbowanie Roberta oraz zaginionej wtedy dziewczyny do sekty, opowiada, że to nieprawda i wyjaśnia, że była wierną uczestniczką duszpasterstwa akademickiego, a uczestnictwo w sekcie było niezgodne z jej wiarą, z jej przekonaniami, że w ten sposób, jakkolwiek by to głupio nie zabrzmiało, zdradzałaby Boga. Więc śledczym zapala się już wtedy mocna czerwona lampka, bo ksiądz Adam po raz drugi mija się z prawdą. Poza tym wszystko wskazuje na to, że celowo mylił tropy. I odkąd Archiwum X wznowiło sprawę Roberta, raczej jego zaginięcia, a w tym momencie najprawdopodobniej zabójstwa, historia zyskuje na popularności w mediach i w telewizji. Dziennikarze docierają podobnie do księdza Adama, bo bardzo łatwo go znajdują, starają się od niego wyciągnąć dodatkowe informacje. Ale ten zapytany o Roberta odpowiada, że kojarzy go tylko ze spotkań duszpasterstwa, jako cichego, takiego siedzącego zazwyczaj w ostatniej ławce mężczyznę. Ponadto nie przypomina sobie żadnej szczególnej rozmowy z Robertem i zaprzecza, jakoby Robert miał u niego przesiadywać często na plebanii, bo te informacje docierają jakoś do mediów, że sprawdzono, że Robert często u księdza zostawał. Natomiast znowu pojawiają się w artykułach i w materiałach prasowych zeznania studentek i członkiń tego duszpasterstwa akademickiego, które zeznają dziennikarzom, że i mówią dziennikarzom o tym, że Robert bardzo często bywał sam, nie tylko z księdzem w tych salkach, ale też w jego mieszkaniu. Ksiądz Adam jednak twardo twierdzi, że Roberta kojarzy z tamtych czasów jedynie z Moniką H., która także była uczestniczką duszpasterstwa akademickiego oraz sąsiadką z osiedla Roberta. I to podobno ona organizowała tego Sylwestra, w którym uczestniczył Robert, to jest ten Sylwester, o którym pisał ojcu, podczas którego rozmawiał prawie przez całą zabawę z księdzem Adamem w 1994 roku. No i tak dziennikarze się tam tłoczą wokół tego duszpasterstwa, a przede wszystkim wokół księdza Adama. I ta pętla się powoli zaciska. I nagle, po tych 20 latach, podczas kolejnego już z rzędu spotkania z dziennikarzami, ksiądz Adam nagle przypomina sobie rozmowę z Robertem, którą odbył tuż przed zaginięciem mojego chłopaka. Robert mówił mu, że jest podekscytowany i szczęśliwy. Opowiadał wtedy, że niedługo zaprosi księdza na ślub i w ogóle wszystkich ludzi z duszpasterstwa. A kiedy zapytany przez księdza, czy ma narzeczoną, potwierdził, kiedy został zapytany, to potwierdził. Natomiast rodzice, rodzeństwo i ci znajomi, z którymi Robert był najbliżej, no absolutnie nic nie wiedzą o żadnej narzeczonej. Robert nigdy nie był w ogóle widziany z jakąkolwiek dziewczyną, nie otaczał się, w ogóle nawet chyba na randkach nie bywał, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek miał dziewczynę. Więc śledczy co robią? Widzą, że ksiądz Adam po raz kolejny mija się z prawdą, znaczy w sensie to, co on mówi, absolutnie nie pokrywa się ze zeznaniami innych osób. Do tego wszystkiego, patrząc na sektę Muna, o której powiedział i też się ten trop w ogóle nie sprawdził po tych 20 latach, no to widzą, że trop pod tytułem narzeczona i rychły ślub najprawdopodobniej również jest zmyleniem śledczych. W związku z czym typują księdza Adama jako głównego podejrzanego w sprawie zabójstwa Roberta Wójtowicza. I po przeanalizowaniu wszystkich akt sprawy sugerują, że w tuszowaniu sprawy musiał ktoś pomagać księdzu Adamowi i że był to jego brat, ksiądz Andrzej, oraz przyjaciel braci duchownych, ksiądz Stanisław. I idą do tego księdza Andrzeja, dlatego że jedna z koleżanek Roberta z tego duszpasterstwa przypomina sobie sytuację, która miała miejsce w 1997 roku, czyli 2 lata po zaginięciu Roberta. Podczas takiego wyjazdu wakacyjnego z duszpasterstwa akademickiego ksiądz Andrzej podczas jakiegoś tam spotkania czy jakiegoś ogniska, no nie wiem, jakiejś takiej sytuacji, powiedzmy, ja sobie to wyobrażam jako biwak, opisuje Roberta słowami: to ten, który został zabity w parku w Mistrzejowicach. Nie wiem, czy to ksiądz mówi po alkoholu, czy w jakiej dziwnej sytuacji, ale dziennikarze zapamiętują to, czego dowiadują się właśnie dowiedzieli się wcześniej od śledczych z archiwum Mix i podczas spotkania z księdzem Andrzejem przytaczają mu te słowa. Tutaj przeczytam wam dialog. Skąd ja mam wiedzieć, co się stało w parku, skoro różne plotki chodziły i także o sekcie i narządach? To ksiądz Adam roznosił te plotki? Dopytujemy. Tak, naprawdę, zabiliśmy go, owinęliśmy w dywan i przewieźliśmy autem. A nie, przepraszam, tramwajem, bo Adaś nawet nie miał wtedy auta. I ksiądz Andrzej reaguje bardzo nerwowo, zaczyna podnosić głos, bardzo gestykulować rękami, po czym wstaje z krzesła. Kiedy mówi o tym, że tak, naprawdę, zabiliśmy go, owinęliśmy w dywan i przewieźliśmy autem. I słowa księdza, co się okazuje, co dziennikarze już wiedzą, są niezgodne z prawdą, ponieważ wielu świadków podczas prowadzenia śledztwa w 1995 roku potwierdziło, że ksiądz Adam jeździł czerwonym Fiatem 125P. I kiedy dziennikarze konfrontują księdza Adama z tymi faktami, to on odpiera, czy odpiera atak i mówi, czy to nie jest atak, tylko po prostu pytanie. Mówi, to było 22 lata temu, można pomylić rok. Ale to wszyscy się mylą? Dopytują dziennikarze. Tak, wszyscy. Już powiedziałem. Zabiliśmy, owinęliśmy w dywan i przewieźliśmy. Oskarżacie nas, mam tego dość. Dziennikarze. Nikogo nie oskarżamy. Czemu ksiądz wypowiada takie słowa? Żartowałem. Dziennikarze na odchodne, po tej przedziwnej rozmowie, zostają nazwani przez księdza gestapo. Ksiądz również na odchodne im dorzuca, że jeśli użyjecie mojego nazwiska, podam was do sądu. Napiszcie, że ksiądz ma to w dupie i że jestem chamem. Trójka duchownych zostaje poddana badaniu wariografem w międzyczasie. I dzień przed tym badaniem na policję dzwoni ksiądz Stanisław, czyli ten pomocnik pomocnika, i dopytuje tak mocno i tak inwazyjnie, czy owe badanie to jest konieczność, czy on musi się temu poddawać, że w ogóle co to da po tylu latach. No ale śledczy twierdzą, że tak, że musi się poddać i tak dalej. I trzej księża przechodzą to badanie, a czy zostają mu poddani. Ale wyniki tych badań wykrywaczem kłamstw wypadają na niekorzyść duchownych. Mówię tutaj wykrywaczem kłamstw, używając oczywiście potocznej nazwy, chodzi mi o wariograf. Podczas badania padają między innymi takie pytania. Czy Robert został zamordowany w pokoju księdza? Czy został uduszony? Na wszystkie pytania księża reagują silną reakcją stresu. W notatkach policyjnych widnieje nawet zapis, że księża próbowali sfałszować wynik badania, bo można to wpływać jakby na badanie wariografem. Więc dla śledczych jest to bardzo wyraźny sygnał. Po przeanalizowaniu tych wyników badań wariografem dochodzą do kilku istotnych wniosków. A opis całego badania sugeruje, że ksiądz Adam jest bezpośrednio uwikłany w sprawę zaginięcia Roberta, właściwie to zniknięcia Roberta, a pozostali księża są zaangażowani w pomoc księdzu Adamowi w zatuszowaniu tej zbrodni. Podczas badania wykrywaczem kłamstw, w trakcie pytań dotyczących miejsca ukrycia zwłok w 3 z 11 wymienionych lokalizacji, wariograf zanotował drastyczny wzrost ciśnienia we krwi oraz tętna przy takich miejscowościach jak na plebanii w pokoju księdza Adama, na osiedlu Złotego Wieku w Krakowie oraz w parku Mistrzejowickim. Co ciekawe, osiedle Złotego Wieku, dla wszystkich tych, którzy nie znają dobrze Mistrzejowic i Krakowa, to osiedle Złotego Wieku znajduje się tuż obok parafii, a park Mistrzejowicki nie dalej niż 200 metrów od parafii. Dodatkowo do tych nowych ustaleń dochodzi jeszcze takie, że śledczy są pewni, że w 1995 nieznajomy, który dzwoni na policję i mówi, że widzi Roberta, czy widział Roberta w aucie należącym do sekty Muna, jest właśnie nikt inny jak ksiądz Andrzej, czyli brat księdza Adama. To miało być celowym po prostu naprowadzeniem policji na fałszywy trop i tym samym odsunięcie podejrzenia od swojego brata, księdza Adama. Wynik badania wariografem pozwala śledczym na określenie prawdopodobnego motywu zbrodni. Zatem dowiedzmy się, dlaczego Robert zniknął, bo duchownie zapytani o zazdrość, homoseksualizm oraz możliwość bycia świadkiem kompromitujących wydarzeń reagują nagłym wzrostem ciśnienia krwi. I to nam sugeruje, że Robert być może posiadał informacje właśnie kompromitujące księdza Adama albo był niewygodnym świadkiem, którego ksiądz Adam postanowił usunąć. Ale jest też taka możliwość, że ksiądz Adam darzył Roberta głębszym uczuciem, być może którego Robert nie odwzajemnił. I do dzisiaj nie znamy odpowiedzi na te pytania. Do tego jeszcze dochodzi mnóstwo takich szczegółów i ustaleń, które udaje się poczynić w trakcie tego śledztwa po 20 latach. Jednym z nich jest to, że matka Roberta, pani Helena, w marcu 1995 roku, czyli 2 miesiące mniej więcej po zaginięciu jej syna, w swojej parafii, czyli w tej samej, jak mniemam, do której należało, przy której było to duszpasterstwo akademickie, zamówiła mszę za Roberta, zaginionego. I tę mszę miał koncelebrować, czy przepraszam, odprawiać po prostu ksiądz Adam. No i on przyjął te intencje, w ogóle wszystko, ale podczas tej mszy nie wspomniał ani słowem o Robercie. Podczas intencji matka Roberta się z tym strasznie zdenerwowała, zbulwersowała, poszła do księdza po mszy i zapytała go, dlaczego to zrobił, jak to przecież była intencja. No to ksiądz Adam odpowiedział jej, że była pani na mszy, pomodliła się i to wystarczy. Podczas spotkania z dziennikarzami w 2019 roku Adam nie potrafił przypomnieć sobie tego wydarzenia, no tej mszy, że odmówił w ogóle wypowiedzenia imienia Robert i nazwiska Wójtowicz, a swoje zachowanie wytłumaczył tym, że miał po prostu problem z określeniem intencji mszalnej, no bo w sumie nie wiadomo, czy to msza za zmarłego, czy za żyjącego i w ogóle to, co on miał zrobić. Nie rozumiem kompletnie tego, ponieważ są msze za osoby zaginione i po prostu używa się sformułowania zaginiony. Przecież to nie jest urząd, gdzie musi trafić intencja do konkretnego segregatora, więc tłumaczenie księdza Adama jest, no nie chcę używać brzydkich słów, ale idiotyczne. Dodatkowo takim kolejnym małym kamyczkiem do tego ogródka jest fakt, że wielu świadków twierdzi, że po zaginięciu Roberta ksiądz Adam zaczął sięgać po alkohol, a po samym zniknięciu Roberta był bardzo smutny i zagubiony. W 2010 roku w dodatku dostaje się na terapię odwykową i po kilku miesiącach tej terapii no, jest jakby abstynentem, ale w 2005 roku, czyli w tym samym roku, w którym Archiwum X wraca do sprawy Roberta, czy nie wraca, tylko zaczyna się zajmować sprawą Roberta, problem alkoholowy księdza Adama wraca, znowu zaczyna bardzo dużo pić i tutaj można zauważyć te trzy takie wyraźne punkty na osi czasu tego śledztwa, czyli 95 rok, kiedy Robert znika, 2010, kiedy ojciec Roberta w 15. rocznicę zaginięcia syna postanawia oblepić cały Kraków plakatami, zamawia tę mszę, udaje się do mediów, oraz 2015 rok, czyli wtedy, kiedy śledztwo zostaje wznowione, czy podjęte przez Archiwum Mix, czyli najpierw ksiądz Adam zaczyna pić, 95 rok, 2010 idzie na odwyk, bo prawdopodobnie wtedy pije już na tyle mocno, że to się nadaje na terapię i w 2015 roku znowu. Świadkowie też zeznają, że ilekroć poruszany jest temat zaginięcia Roberta w towarzystwie księdza Adama, ta rozmowa jest bardzo szybko ucinana i to jest w ogóle, też wyobraźmy sobie w ogóle taką sytuację, kiedy zaginąłby ktoś, kogo znamy, z kim się w ogóle przyjaźnimy, z kim coś nas łączy, to wyobrażam sobie, że każde towarzyskie spotkanie to jest omawianie tej sprawy. To jest tak, jak umiera ktoś bliski i też podczas spotkań rodzinnych się bardzo często o tych osobach wspomina, opowiada, przypomina. Więc nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto nie jest w ogóle związany tak przyczynowo-skutkowo, wiecie, co mam na myśli, z taką sprawą, że nie jest podejrzanym, to nie wyobrażam sobie, że zachowuje się w taki sposób w sytuacji, w której ma czyste sumienie. Po prostu raczej robi wszystko, żeby pomóc w odnalezieniu, tym bardziej, że wtedy, kiedy dochodzi do zaginięcia, no nie ma nawet internetu, nie ma telefonów komórkowych, więc nawet te działania są bardzo ograniczone. W związku z czym ksiądz, który co niedzielę, a właściwie to codziennie odprawia mszę dla kilkuset osób, a w niedzielę pewnie dla kilku tysięcy, jak się to wszystko zliczy, no to ma olbrzymią siłę przekazu i mógłby się przyczynić, ale ksiądz Adam nigdy się nie przyczynia do poszukiwania Roberta, nie pomaga w żaden sposób rodzinie, nie wspiera jej. Bardzo mi się to w ogóle kojarzy z tą sprawą pani Kazimiery Zaręby. Tam chyba też ksiądz się nazywał Adam. No i kolejna wskazówka, która no, moim zdaniem bardzo tutaj pomaga rzucić światło i właściwie reflektor tylko i właśnie skierować na księdza Adama, to, że duchowny, który w latach 90., wtedy kiedy Robert zaginął, służył też w tej samej parafii, zeznał śledczym z archiwum X, że kilka dni po zaginięciu Roberta ksiądz Adam przeprowadził remont taki generalny swojego pokoju, odmalował wszystkie ściany, zmienił tam chyba meble nawet, nie wiem czy kołtynki, ale był to taki bardzo generalny remont i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że to było nietypowe zachowanie, ponieważ remonty zwyczajowo przeprowadza się wtedy, kiedy przenosi się kapłanów z parafii do parafii, a ksiądz Adam jeszcze przez kolejne 3 lata pozostaje w Mistrzejowicach i dopiero w 1998 roku został przeniesiony do jednej z podkrakowskich parafii. No i kolejna jeszcze ostatnia taka rzecz, która może nam naświetlać trochę tę sprawę, to to, że podczas przesłuchania księdza Andrzeja, czyli brata księdza Adama, padło stwierdzenie, że Robert szykował się na imprezę karnawałową, która miała odbyć się 21 stycznia 1995 roku i planował się wtedy przebrać za lekarza, przepraszam. Śledczych dziwi bardzo, skąd ksiądz Andrzej wie o jakiejś imprezie karnawałowej, skoro przecież z Robertem to w ogóle nic tam księdza Adama nie łączyło, tym bardziej księdza Andrzeja. I on wtedy odpiera, że te informacje przekazał mu jego brat, a ten z kolei, ksiądz Adam oczywiście twierdzi, że on żadnego kontaktu z Robertem nie miał, nie rozmawiał z nim, ani go nie widział, więc nie ma zielonego pojęcia, więc do tej pory nie wiadomo, skąd niby ksiądz Adam mógł wiedzieć o przebraniu Roberta. No, to jest chyba dość jasne. Dzisiaj mija 26 lat, odkąd Robert Wójtowicz zaginął. Dzisiaj jest 20 stycznia 2021 roku. I w dzisiejszych czasach, dzisiaj dokładnie, sprawą zabójstwa Roberta zajmuje się prokuratura krajowa. Warto też dodać, że za 4 lata, w 2025 roku, sprawa jego zaginięcia, czy zabójstwa, przedawnia się, bo mija 30 lat. Lech Wójtowicz jest silnie zaangażowany w poszukiwania swojego syna i twierdzi, że nie zależy mu w ogóle na ukaraniu sprawcy, bo to i tak mu nie przywróci syna, ale chciałby poznać prawdę i mieć możliwość odprawienia mu pogrzebu, ponieważ na to zasłużył. Dla pana Lecha też zaginięcie syna było traumatycznym przeżyciem i tutaj właśnie należy wspomnieć znowu o tej takiej obsesji, której zresztą mężczyzna jest świadomy. Jego zawziętość i determinacja w tym, żeby odnaleźć swojego syna, tak bardzo wpłynęła na losy całej rodziny Wójtowiczów, że poskutkowała tym, że żona Helena odeszła od niego, a dzieci z kolei nie mają prawie z nim kontaktu, ponieważ ojca nie interesuje w życiu nic innego, tylko znalezienie ciała syna i pochowanie go i wyjaśnienie tej zagadki. I wszyscy swoje decyzje tłumaczyli przede wszystkim tym, że po kilku latach od tragedii chcieli po prostu znów zacząć żyć, iść dalej, a przy ojcu nie dało się tego zrobić. To na dzisiaj wszystko. Ta historia jest jedną z tych, które tak, są mi szczególnie bliskie, ponieważ dotyczą studenta psychologii, młodego człowieka z Krakowa. Ja wtedy byłam właśnie na studiach psychologicznych w 2010 roku, kiedy widziałam te plakaty Roberta, więc bardzo się utożsamiałam z tym, co go spotkało. Poza tym jakoś wydaje mi się to takie straszliwie niesprawiedliwe, że taki młody, pełen nadziei, życia, takiej życiowej pokory, takiego dobra człowiek trafia na osobę, której bardzo ufa, która jest powiedzmy z takiego boskiego nadania, reprezentuje wartości, które chłopakowi przyświecają i dochodzi do jakiejś straszliwej sytuacji, w której życiem płaci za najprawdopodobniej jakąś wiedzę na temat najprawdopodobniej księdza Adama. Jestem bardzo ciekawa, co wy uważacie na ten temat. Ja początkowo myślałam, że to chodzi właśnie o o związek księdza z Robertem, ale tutaj to badanie wariografem, do którego doszło całkiem niedawno, trochę naświetla tę sytuację inaczej, ponieważ te reakcje mężczyzn na sugestie czy na pytania podczas tego badania wariografem o kompromitujące fakty i kompromitujące wydarzenia, że Robert był czegoś świadkiem, to są wszystko reakcje, to są wszystko pytania, na które wszyscy trzej księża zareagowali bardzo gwałtownie. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Mam wielką, wielką, wielką nadzieję, że rozwiązanie jest już blisko i że uda się doprowadzić, przekuć tę wiedzę taką operacyjną na dowody, które będą w stanie, a przynajmniej na tyle mocne poszlaki, że będzie można skazać i uznać dokładnie, co się stało z Robertem Wójtowiczem w 1995 roku, dokładnie 20 stycznia. Bardzo współczuję całej rodzinie Roberta, pani Helenie, panu Lechowi, jego rodzeństwu. To musi być straszne uczucie żyć z taką nieświadomością, właściwie z świadomością tego, że ktoś zginął i tego, że jakby ta sprawa nie jest w żaden sposób rozwiązana. Pewnie zamknięcie takiej sprawy sprawiłoby, może by przyniosło jakąś ulgę, nie wiem, czy by sprawiło, ale może by przyniosło jakąś ulgę, zamknęło jakiś etap, szczególnie dla pana Lecha. A do was mam prośbę o to, żebyście byli bezpieczni, dbali o siebie, uważali na to, z kim nawiązujecie znajomości. Trzymajcie się ciepło i słyszymy się już 24 stycznia w kolejnym podcaście. Tym razem będzie to znowu sprawa bardzo głośna i też związana z tą konkretną datą, mianowicie będzie to sprawa zaginięcia, właściwie porwania, właściwie to śmierci Magdaleny Waśniewskiej, znanej wszystkim jako Madzia z Sosnowca. Zapraszam was serdecznie i jeszcze raz proszę was o to, żebyście o siebie dbali. Do usłyszenia.